Dzisiaj skończyliśmy w 15 rozdziale i dzisiaj przeczytamy sobie od 29 wersetu 15 rozdziału do 12 wersetu 16 rozdziału. Po opuszczeniu tamtych stron Jezus przybył nad Jezioro Galilejskie. Tam zatrzymał się na górze. Zgromadziły się przy nim rzesze ludzi. Wśród nich byli kulejący, niewidomi, niesprawni, głuchoniemi i inni cierpiący, którzy z nim przyszli. Kładli ich u jego stóp, a on ich uzdrawiał. Tłum był zdumiony, widząc, że głuchoniemi mówią, niesprawni odzyskują zdrowie, kulejący chodzą, a niewidomi widzą. Oddawano za to chwałę Bogu Izraela. A Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział: bardzo mi żal tych ludzi, są ze mną już 3 dni, nie mają co jeść, a ja nie chcę odsyłać ich głodnych, bo mogliby zasłabnąć w drodze. Wówczas uczniowie zapytali: skąd tu na odludziu wziąć tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Ile macie chlebów? Zapytał ich Jezus. 7 i kilka rybek, odpowiedzieli. Wówczas polecił ludziom rozsiąść się na ziemi. Wziął te 7 chlebów oraz ryby, podziękował Bogu, łamał i podawał uczniom, a uczniowie tłumom. Wszyscy więc spożyli posiłek i nasycili się, a pozostałymi kawałkami napełnili 7 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Następnie po odprawieniu tłumów Jezus wsiadł do łodzi i udał się w granicę Magadanu. Podeszli do Niego faryzeusze i saduceusze. Chcieli Go wystawić na próbę, dlatego prosili, by w ich obecności dokonał jakiegoś znaku, świadczącego o tym, że ma moc pochodzącą z nieba. Jezus zaś odpowiedział: gdy nastaje wieczór, mówicie, będzie bezchmurny dzień, bo niebo się czerwieni. Rano mówicie, zanosi się na deszcz, niebo zaczerwienione i robi się pochmurno. Z jednej więc strony potraficie wyciągać wnioski z wyglądu nieba, a z drugiej nie umiecie pojąć znaków czasu. Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, lecz znak nie będzie mu dany poza znakiem Jonasza. Z tym ich zostawił i odszedł. Przed przeprawą na drugą stronę jeziora uczniowie zapomnieli zabrać ze sobą chleb. Jezus właśnie mówił: uważajcie, strzeżcie się zakwasu faryzeuszów i saduceuszów. Im zaś nie dawało spokoju to, że nie mają chleba. Jezus przejrzał ich myśli. Małowierni, powiedział, dlaczego myślicie o chlebie? Czy jeszcze tego nie dostrzegacie? Przypomnijcie sobie tych 5 chlebów i 5000 ludzi, ile wtedy koszy zebraliście? Albo tych 7 chlebów i 4000 ludzi, ile koszy zebraliście? Jak to? Nie rozumiecie, że mówię nie o chlebie? Strzeżcie się zakwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie chodziło mu o to, by wystrzegali się kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów. Także mamy takie trzy w zasadzie kawałki tej dzisiejszej historii. Jezus ponownie gromadzi wokół siebie ludzi, tak? I uzdrawia, otwiera oczy, uzdrawia kulejących, chorych na wszelkie sposoby, przynoszeni są do Niego ludzie i można powiedzieć, że najprawdopodobniej zagęszczenie znaków na metrze kwadratowym było największe właśnie wtedy i w tamtym miejscu. Jezus karmi ludzi, rozmnaża chleb, tak, i karmi tysiące ludzi w zasadzie, posługując się kilkoma kawałkami, kilkoma może takimi, no, nie bochenkami, ale kawałkami chleba. I pomimo tych wszystkich znaków, czy tak ironicznie można powiedzieć, Mateusz, i myślę, że jest to zamierzona ironia, Mateusz zaraz po tej historii, w której Jezus to robi, pokazuje ludzi, którzy przychodzą do Niego i proszą Go o kolejny znak. Może jeszcze cofnę się trochę, bo to co robi Jezus, jest bardzo ważne i ważny tutaj jest końcówka wersetu 31. To, co Jezus robił, to troszczył się o ludzi, a jakby w zamian za to, można powiedzieć, czytamy, że oddawano za to chwałę Bogu Izraela. Tak? Ludzie oddawali chwałę Bogu, bo doświadczali czegoś dobrego, doświadczali troski. I jest to pewien taki, można by powiedzieć, pewien schemat, który Jezus wyznaczył, który powinien funkcjonować też dzisiaj w Kościele. Kościół troszczy się, a ludzie oddają chwałę Bogu. I apostoł Paweł wspomina o tym też wielokrotnie w swoich listach. Tak? Mówi, że mamy czynić dobre rzeczy, mamy robić dobre uczynki po to, żeby ludzie oddawali chwałę Bogu. Tak? I jest to pewien schemat, który ma funkcjonować. I swoją drogą w taki sposób też rósł Kościół. Tak? Kiedy niedawno czytałem taką książkę z wczesnej historii Kościoła, wiemy, że niesamowicie Kościół wzrósł w ciągu pierwszych 200-300 lat swojego istnienia. Później, co jest ciekawe, w ciągu 1000 lat nie zmieniła się zupełnie liczebność chrześcijan na świecie. W ciągu pierwszych 3 wieków od tych kilkudziesięciu uczniów Kościół wzrósł do dużej liczby. Później przez 1000 lat praktycznie niewiele było różnicy. Ktoś zrobił takie badania i w zasadzie ta linia wzrostu Kościoła jest płaska aż do prawie XIX wieku. I dopiero przebudzenia, które przyszły w XIX, XX wieku sprawiły, że Kościół znowu zaczął rozrastać się i coraz więcej chrześcijan zaczęło być na świecie. Ale w tych pierwszych wiekach, tą książkę, którą czytałem, ona mówiła o tym, jak Kościół rósł w Imperium Rzymskim właśnie przez to, że się troszczył. I tam ten człowiek zwraca szczególną uwagę na to, jak chrześcijanie postępowali w trakcie wielkich epidemii. Wiecie, w starożytnych miastach regularnie, jak w zegarku, wydarzały się jakieś tragedie. Albo wybuchała epidemia, albo wybuchał pożar, albo działo się coś, co niszczyło całe miasto. I chrześcijanie jako jedyni wtedy, nawet kiedy wybuchała taka epidemia, to wszyscy uciekali z miast, łącznie z lekarzami pogańskimi, którzy pierwsze co robili, kiedy w Rzymie wybuchała epidemia, to wszyscy dawali nogę gdzieś tam do willi za miastem, na wszelki wypadek, żeby się przypadkiem nie zarazić. I jedynymi ludźmi, którzy byli w stanie zostać i troszczyć się o chorych, byli właśnie chrześcijanie. I ten człowiek właśnie pokazuje, jak taki, no, nie ponadnaturalny sposób nawet, bo oni nie uzdrawiali, nie nakładali rąk, nie sprawiali, że epidemia się kończyła, ale po prostu troszczyli się o ludzi i wielu z tych ludzi umierało, wielu z tych chrześcijan umierało, bo zarażało się tymi chorobami, które panowały i umierało, ale wielu ludzi dzięki ich opiece, no, człowiek, o którego ktoś się troszczy, ma większą szansę na wyzdrowienie niż człowiek, który jest porzucony w domu, chory przez własną rodzinę i zostawiony na kilka tygodni, umiera nawet z głodu. Tak? Nawet nie od tego, że umrze na chorobę, ale potrafi umrzeć z głodu. Kiedy po prostu miasto wyludniało się ze wszystkich zdrowych, zostawali sami chorzy, to wielu z nich umierało po prostu, bo nikt ich nie karmił, nikt im nie podawał wody, nikt się o nich nie troszczył. I to robili chrześcijanie. Dzięki temu oczywiście więcej ludzi mogło przeżyć. Przypuszczalnie większość tych, którzy przeżywali, stawało się później chrześcijanami i w ten sposób Kościół wzrastał. Więc był to sposób taki, no, niecudowny. Ja nie mówię dlatego, że nie wierzę w cudowne, tak dla równowagi mówię, bo dzisiaj wszyscy podkreślają tą cudowną stronę uzdrawiania, ale czasami zwykła troska jest tak samo ważna jak nie wiem, wkładanie rąk i uzdrawianie. I tak jak mówię, nie mówię, że nie mamy się modlić i wkładać rąk, ale zwykła troska czasami jest takim samym albo i większym świadectwem i była wtedy w historii. Więc taki schemat. My się troszczymy, Bóg otrzymuje chwałę od ludzi i ludzie widzą właśnie, jaki jest Bóg. Był tym, co zbudowało pierwszy Kościół, ale to trochę późniejsza historia. Natomiast Jezus tutaj dokonuje wielu znaków, tak? I tak jak mówię, ironicznie przychodzą do Niego faryzeusze i saduceusze i zaraz po tym, jak nakarmił tysiące ludzi, uzdrowił dziesiątki pewnie, może setki, nie wiemy, przychodzą do Niego i mówią, żeby dokonał jakiegoś znaku, który sprawi, że oni zobaczą, że rzeczywiście no, pochodzi od Boga, tak? Że Jego moc pochodzi z nieba, że jest, innymi słowy, że jest Mesjaszem, którego oczekiwano. W oczywisty sposób, nie zwracając uwagi na to, co Jezus robił. Proszą więc o znak, a Jezus później swoich uczniów ostrzega przed ich kwasem. Więc dobrze jest się na pewno zastanowić, o jaki znak mogło im chodzić, ale też o jakim kwasie Pan Jezus mówił. Tak? Wiemy, że była to nauka faryzeuszów i saduceuszów, ale na czym ta nauka sama jako taka polegała? Myślę, że można szukać tej odpowiedzi trochę, czy trzeba ją szukać znając, czy wiedząc trochę więcej o tym, kim byli faryzeusze i saduceusze. I troszkę na pewno wiemy, ale przypomnę nam, że faryzeusze to były dwa takie stronnictwa, i religijne, i trochę polityczne. Faryzeusze mieli obsesję na punkcie czystości. Rytualnej czystości oczywiście. Moja żona ma obsesję na punkcie takiej czystości w domu, a oni mieli na punkcie rytualnej czystości. Dlatego nas zmusza do sprzątania, a teraz mamy 2 tygodnie wolności. I możemy trochę pożyć normalnie. Ale faryzeusze normalnie. Nasze standardy, tak? Faryzeusze mieli obsesję na punkcie rytualnej czystości. Czytaliśmy z tydzień temu, jak oskarżali uczniów o to, że nie myją rąk przed jedzeniem. I nie chodziło tu o higienę zupełnie. Nie chodziło o higieniczne mycie rąk, ale chodziło o rytualne umycie rąk, żeby się nie zanieczyścić. I tak samo ta ich obsesja na punkcie rytualnej czystości dotyczyła tak mycia rąk na małą skalę, jak na dużą skalę oni byli takimi trochę rewolucjonistami, którzy też uważali, że to, co jest nieczystością w ziemi Izraela, to są poganie. A zwłaszcza Rzymianie, którzy stacjonują w najświętszych miejscach, są obleśnymi poganami, którzy depczą świętość i w zasadzie trzeba się ich pozbyć, żeby Bóg mógł objawić swoją chwałę i jakby odnowić Izraela i dać im władzę nad poganami, tak jak Stary Testament rozumieli, że Izrael ma otrzymać władzę nad poganami. I ci Rzymianie, którzy tam siedzieli i non stop ich prowokowali, byli taką główną nieczystością, która tam była. Rzymianie robili różne rzeczy. Zawieszali orły na drzwiach, na wrotach świątyni rzymskie i różne inne takie rzeczy, które zawsze powodowały właśnie gwałtowną reakcję, wręcz takie małe powstania, nazwijmy to. I wielu, tak jak widzimy w historii tamtego czasu, faryzeusze byli takimi właśnie rewolucjonistami. I faryzeusze nie to, że nie chcieli kogoś nie nazwać, jakby nazwać Mesjaszem, dlatego że kiedy czytamy dalej historię Izraela, to widzimy, że kolejni rewolucjoniści, którzy powstawali w 70 roku, później w 130 roku, były wielkie powstania w Izraelu i bardzo szybko ich przywódcy byli nazywani przez faryzeuszów właśnie Mesjaszem, tak? I byli identyfikowani jako ten Mesjasz, który ma przyjść. Oczywiście dopóki Rzymianie wszystkiego nie zdławili, nie powiesili, czy nie zabili tego ich Mesjasza, którym niby miał być i wtedy trzeba było szukać następnego. Także ich problem z Jezusem nie polegał na tym, że on miał wydawał się być Mesjaszem, ale jakim Mesjaszem wydawał się być. Tak? Nie był takim Mesjaszem, nie czynił tych znaków, które oni chcieliby, żeby on czynił. Czyli zamiast walczyć z tą nieczystością pogan i podniesieniem Izraela, on zajmował się zupełnie innymi rzeczami, które im nie wydawały się tak bardzo istotne. Z kolei sadyceusze to było stronnictwo arcykapłanów i arystokracji, elity, która nie była zainteresowana rewolucją, bo elity rzadko są zainteresowane jakimiś zmianami, zwłaszcza jak one są u władzy. Ale byli bardzo wyczuleni na tym tle, żeby u tej władzy pozostać. Więc znowu z historii, kiedy rozpoczęły się powstania kolejne żydowskie, oni chcąc nie chcąc stawali na czele tych powstań, że a nuż jak wygrają, to żebyśmy my dalej byli tymi, którzy będą rządzić. Więc jakby nie byli za, ale kiedy już coś się działo, to zawsze chcieli być, na wszelki wypadek chcieli być wśród tych, którzy będą tam, gdzie się coś dzieje i będą mieli kontrolę nad tym, co się dzieje, bo chcieli mieć taką władzę. Więc jedni i drudzy pod wieloma względami mieli bardziej polityczne ambicje i plany, chociaż może w ich kontekście trudno rozdzielać, bo religia i polityka były bardzo mocno ze sobą związane w tym przypadku. Tak? Jeżeli naród wybrany przez Boga ma rządzić światem, no to trudno, żeby rozdzielać te dwie rzeczy. Jedno było związane z drugą. I myślę, że kiedy przychodzą do Jezusa tutaj, to jest może moja interpretacja, ale myślę, że oni oczekiwali właśnie jakiegoś ruchu ze strony Jezusa, który byłby bardziej radykalny niż uzdrawianie kulejących i uzdrawianie sparaliżowanych i karmienie jakiegoś tam ludu na pustynnym miejscu, ale oczekiwali jakiejś bardziej radykalnej reakcji, jakiegoś wezwania do chodźmy i zróbmy to, co trzeba zrobić, tak? Oczyśćmy to święte miejsce z nieczystych pogan. I dlatego myślę, że oni tego oczekiwali. Jezus odpowiada im w bardzo szczególny sposób. Powiedział i mówi im to w 4 wersecie. Mówi, że jedyny znak, jaki będzie wam dany, to znak Jonasza. I znowu, trochę może enigmatycznie, czym jest znak Jonasza, tak? Co to znaczy znak Jonasza? Takim pierwszym skojarzeniem najprawdopodobniej jest to, że znak Jonasza oznacza to, że Jonasz, tak jak Jonasz przez 3 dni był w rybie, tak? Niektórzy mówią, że w wielorybie, więc nie w rybie, tylko w ssaku, ale to już szczegóły. Ale jak znajdował się 3 dni we wnętrznościach jakiegoś morskiego stwora niezidentyfikowanego z nazwy, tak samo Jezus znajdował się 3 dni w grobie, tak? I to jest ta najprostsza paralela. Ale tak naprawdę znak Jonasza myślę, że jest czymś więcej. Dlatego, że Księga Jonasza jest bardzo szczególną księgą. I księgą, której głównym tematem jest miłosierdzie nad wrogami. Miłosierdzie nad wrogami. Jonasz był tym, który został posłany, można powiedzieć, do najgorszych wrogów Izraela w tamtym czasie, do Asyryjczyków, tak? Do Asyryjczyków, który każdy Izraelita znający historię wiedział, że Asyria zniszczyła północne królestwo, zabrała do niewoli te 10 plemion, które były w północnym królestwie Izraela, zniszczyła to państwo i tak dalej, i tak dalej. Więc byli to wrogowie, to było imperium, które tak jak Rzymianie w czasach Jezusa, tak samo Asyryjczycy w czasach Jonasza, czy tuż po czasach Jonasza, mieli dopiero być imperium, które władało tamtą częścią świata. Tak? I czytelnicy Księgi Jonasza dobrze o tym wiedzieli. Ale cała Księga Jonasza mówi o tym, jak Jonasz jako prorok, posłany właśnie do tych wrogów, zamiast głosić im zniszczenie, czego bardzo pragnął, tak? Odnajduje się w miejscu, w którym głosi im miłosierdzie. Wbrew temu, co sam by chciał, tak? Dlatego Jonasz uciekał, nie dlatego, że nic innego, nie to mu się, znaczy to, co mu się nie podobało, to właśnie to, że ma głosić nawrócenie wrogom, a oni, nie daj Boże, się nawrócą i rzeczywiście Bóg ich nie zniszczy, tak? I z jego perspektywy to była najgorsza możliwa decyzja, którą Bóg mógłby podjąć, tak? Bo dlaczego ma ratować wrogów Izraela, którzy mają go zniszczyć? A jednak cała ta księga, poczytajcie, nie jest długa, tam są trzy chyba rozdziały, więc jak ktoś, jak siostra nasza chce 10 czytać, to może łyknąć w 1/3 tego czasu. Szybko się to czyta, ale kończy się tym, że biedny Jonasz aż samobójstwo chce popełnić, czy mówi: Panie Boże, zabierz moje życie, bo to, co zrobiłem tutaj, mi się tak nie podoba, że wolałbym umrzeć. A to, co zrobił, to głosił miłosierdzie swoim wrogom. I myślę, że właśnie to jest to, co Jezus odpowiada tutaj faryzeuszom w tym kontekście. Mówi: będzie wam dany tylko znak Jonasza. Czyli ci, których chcecie zniszczyć, nad którymi chcecie panować, ja im okażę miłosierdzie w takim szerokim sensie. Tak? Czyli ci, których Izrael postrzega jako swoich wrogów, otrzymają możliwość nawrócenia się, miłosierdzia i wręcz te wszystkie oczekiwania muszą być odwrócone. Tak? To nie Izrael ma triumfować w sensie i władać nad poganami, wygnać ich i oczyścić z nich ziemię, ale to oczyszczenie będzie polegało na tym, że im będzie głoszone miłosierdzie, będzie głoszona Ewangelia i będzie głoszone przebaczenie. Co też Jezus uczynił na krzyżu, tak? Kiedy Rzymianie go krzyżowali, Jezus im przebaczył. I nie tylko Rzymianom, ale też oczywiście tym Żydom, którzy w tym uczestniczyli, ale był tym, który przebaczał zamiast potępiać. Ludzie są jednak ludźmi, są takie apokryfy Nowego Testamentu. Pamiętam kiedyś nie mogłem w to uwierzyć, ale czytałem taki apokryf, który się nazywa Zemsta Zbawiciela. Zemsta Zbawiciela, tak? Taki ciekawy tytuł. Napisany gdzieś tam, nie wiem, w 3-4 wieku, czy już nie pamiętam dokładnie, ale właśnie który mówi o tym, że Jezus po zmartwychwstaniu pierwsze, co zrobił, to znalazł tych, co go krzyżowali i ich ukrzyżował wszystkich. I że tak powiem, no ktoś taką miał fantazję, albo może nie fantazję, ale dał się ponieść ludzkim, takim ludzkim instynktom, tak? Tego, jak po ludzku, no w takim dla nas naturalny sposób można by myśleć. Tak, oczywiście cały ten apokryf to jest jedna wielka, kompletne niezrozumienie właśnie tego, co głosił sam Jezus. Tym niemniej tym niemniej jest, pojawił się i wyraża jakiś punkt widzenia na to, co niektórzy by oczekiwali od samego Chrystusa. Więc Jezus, kiedy spotyka faryzeuszy i saduceuszy, mówi im, że tego znaku, czy tych ich oczekiwań on nie spełni, natomiast pokaże im znak, który będzie oznaczał coś zupełnie przeciwnego. I to, na co powinni patrzeć, czy to, co widzą, z tego powinni wyciągać wnioski. Tak? Z tych znaków, które widzą, powinni wyciągać wnioski, a nie próbować użyć go do tego, co oni uważają za słuszne. I myślę, że kiedy mówimy o kwasie, kiedy Jezus mówił o kwasie, faryzeuszy i sadyceuszy, to przestrzegał swoich uczniów przed tym, żeby właśnie nie używać, nie dojść do momentu, w którym zacznie się używać Boga dla usprawiedliwienia swoich własnych celów, dla usprawiedliwienia swoich własnych przekonań. I zaraz w kolejnych rozdziałach będziemy czytać o tym, jak Pan Jezus zakłada fundament pod Kościół. Tak? Zaraz czytamy o Piotrze i o tym, że założę mój Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą i tak dalej. A myślę, że tutaj już Pan Jezus właśnie i Mateusz, który to pisze, zaczyna nas prowadzić w temat Kościoła. Bo jest to, jak znamy historię Kościoła, to jest to realne niebezpieczeństwo, które Kościół popada. Kiedy używa Bożego imienia dla realizacji swoich własnych celów, swoich własnych jakichś planów i próbuje osiągać je, używając do tego Boga. Natomiast to, do czego Kościół jest powołany, to widzieć, co czyni Bóg i jakby uczestniczyć w tym, co Bóg czyni, a nie w tym, co nam się by wydawało, że jest słuszne. Więc to jest problem faryzeuszy i saduceuszy. Zresztą można by tak powiedzieć otwarcie, że oni próbowali wykorzystać Jezusa do swojej polityki, tak? Do osiągania swoich celów i też wyraża to się fajnie w Ewangelii. Arcykapłan w którymś momencie mówi, lepiej niech jeden człowiek umrze za naród, niż cały naród ma umrzeć. Tak? To jest takie bardzo polityczne i miłe z jednej strony sformułowanie. Tak? Lepiej niech umrze, lepiej poświęćmy jakąś część, żeby było z tego większe dobro. I to jest to, na czym polityka trochę polega. Coś trzeba poświęcić, żeby coś ugrać. Tak? Coś trzeba skazać na zniszczenie, żeby to, co w umyśle polityków jest większym dobrem, mogło się wydarzyć. Natomiast to, co robi Jezus, nawet na tej pustyni, to Jezus troszczy się o każdego potrzebującego, o każdą osobę, która była chora, sparaliżowana, głucha, ślepa i potrzebująca pomocy. I nie myśli o jakimś abstrakcyjnej większości, którą trzeba ocalić, ale troska i miłosierdzie polega na tym, że odnosimy się do każdego człowieka z jego potrzebami i troszczymy się o każdego tam, gdzie go dzisiaj spotykamy jako osobę, niż myślimy o takim właśnie szerokim obrazie. Bo często ci sami arcykapłani, którzy o tym mówili, że lepiej jest, żeby jeden człowiek umarł za naród, niż cały naród umarł, doprowadzili do tego, że jednak cały naród umarł. Tak? I te powstania żydowskie, i to, co się po nich działo, to zniszczenie, które przyszło na ten naród, było efektem właśnie takiego politycznego myślenia, raczej niż tego, co pokazał Jezus. Troski o każdego człowieka w jego potrzebach i w tym miejscu, gdzie jest i czego potrzebuje. To był problem faryzeuszy i saduceuszy. Dalej widzimy uczniów, którzy idą, czy przeprawiają się z Jezusem i oni mają inny problem. Wiecie, chleb jest problemem. Ja się wczoraj przekonałem, że chleb jest problemem, bo chleb jest albo problemem w czasie większej przyprawy, albo jest problemem w sobotę, kiedy w niedzielę mają być wszystkie sklepy zamknięte. Tak? I u nas w domu wczoraj, jak nas trzech tam było, to największa problem był z tym właśnie chlebem, bo się okazało, że chleba nie mamy. Ja się okazałem małej wiary, bo to ja powiedziałem, że chleba nie mamy i mieliśmy całą tam, przyznam wam się szczerze, awanturę w domu o to, ale moja mała wiara niestety tutaj zaważyła na tym wszystkim. Więc tak samo jak uczniowie, wczoraj doświadczyłem tej sytuacji uczniów, przejąłem się tym, że chleba nie mamy, ale nie wiem, myślę, że jakoś przeżyjemy. Nie, Krzysimir? Więc tak samo uczniowie zapomnieli zabrać ze sobą chleba. I nie to, że w niedzielę sklepy były zamknięte, tylko na środku jeziora, gdzieś tam przy przeprawie, no też nie jest o chleb łatwo. I okazuje się, że chleb potrafi zdominować nasze myślenie. I to, co to nie byli gotowi, nie mogli przyjąć tego, co Jezus ich uczył, dlatego że ich umysły błądziły w zupełnie innym miejscu. Tak? Nie byli w stanie przyjąć ostrzeżenia czy lekcji, która płynęła z tego, co wydarzyło się z faryzeuszami, seduceuszami, dlatego że skupili się na swoich problemach, na swoim małym wycinku tego, czego nie mają, raczej niż tym, co mają. Tak? Tak jak mówiliśmy, to jest taka powtórka z tej historii pierwszej o rozmnożeniu chleba. Myślę, że lekcja, która dla nas płynie z tego wszystkiego, jest to, że musimy się skupiać na tym, co mamy, a nie na tym, czego nie mamy. Natomiast my w taki naturalny, ludzki sposób robimy dokładnie odwrotnie. Tak? My skupiamy się na tym, czego nie mamy, zapominając o tym, co mamy. I to jest często nasz problem. Kiedy myślimy o tym, czego nie mamy, to nie widzimy często Bożego rozwiązania dla tego problemu. I to jest to, na co Jezus zwraca się do nich. Mówi, zajmujecie się tym, że nie macie chleba, a macie mnie. Tak? A ja byłem tym, który nakarmił 7 tysięcy, 5 tysięcy w jednym miejscu i 4 tysiące w innym miejscu i w zasadzie nie było problemu. A wy siedzicie tutaj i zastanawiacie się, co teraz będzie, czego nie mamy. Więc myślę, że jest to też lekcja dla nas, żebyśmy skupiali się na tym, co mamy jako Kościół. Mamy niewiele, tak jak uczniowie mieli niewiele, ale ponieważ był z nimi Jezus, to niewiele mogło zamienić się w bardzo dużo, w całe kosze, które zostały po kilku chlebach. I myślę, że musimy mieć to w pamięci, kiedy myślimy o sobie też jako Kościół. Nie to, czego nie mamy, bo nie mamy wielu rzeczy. Moglibyśmy zaraz wielką i długą listę zrobić rzeczy, których nie mamy albo których mamy mało. Mówię najprawdopodobniej, tak jak tu Dorotka mówiła świadectwo, w dzisiejszych czasach na pierwszym miejscu byłoby, że czasu nie mamy. Bo nasz świat nas tak pochłania różnymi rzeczami. To jest taki znowu paradoks naszego świata. Im więcej tworzymy rzeczy, które mają nam czas oszczędzić, tym mniej tego czasu mamy, tak? Więc mamy szybkie samochody, mamy, nie wiem, dostawy ze sklepów w 24 godziny. No, czego my dzisiaj nie mamy, kochani? No, ja pamiętam w tych latach, czasach komunistycznych, to człowiek szedł i czekał na dostawę jakichś tam rzeczy do sklepu tygodnie, jak nie miesiące, tak? Ktoś mówił, za miesiąc przyjdzie coś tam, tak? I człowiek miesiąc czekał. I miał czas, tak? Czekał i miał czas. A dzisiaj wszystko mamy w 24 godziny, a nie daj Boże, niech to nie dojdzie w 24 godziny, to niektórzy awanturę potrafią zrobić, nie? Że jak to miało być 24 godziny, a przyszło tam w 36, a ta poczta nasza to już w ogóle na psy zeszła, tak? Jak coś się nie przychodzi, kiedyś pamiętam, list się wysyłało i też się czekało, nie? Parę tygodni czasami, żeby ten list z jednego końca Polski czasami na drugi doszedł. A dzisiaj, jak nie ma 24 godziny, to już poczta jest po prostu najgorsza na świecie. Nigdzie na świecie takiej złej poczty nie ma, jak u nas, bo coś tam. I no, mamy mnóstwo rzeczy, tylko czasu nie mamy. Nie? To jest jakiś taki fenomen, nie wiem, fizycy powinni się tym zająć, od czasu właśnie jakoś to rozwiązać. Ale na pewno jest to jedna z pierwszych rzeczy, które byśmy powiedzieli, że nie mamy. Aczkolwiek mamy się nie skupiać na tym, czego nie mamy, ale na tym, co mamy, więc myślę, że jak dobrze poszukać, to dałoby się znaleźć, a Pan Bóg jest w stanie pomnożyć jeszcze to, co znajdziemy i odebrać z tego chwałę. Więc kochani, myślę, kończąc, myślę, że są tutaj te dwie historie, pokazują nam takie dwie rzeczy. Czasami Kościół jest w sytuacji, kiedy ma mało. Czasami Kościół jest w sytuacji, tak to trochę alegoryzuję, ale czasami Kościół jest w sytuacji, kiedy ma mało. I wtedy ważne jest, żeby nie skupiać się na tym, czego mamy mało, ale skupiać się na tym, czego mamy. Natomiast w innej sytuacji, tej bardziej faryzeuszów i sadyceuszów, myślę, że lekcja, czy to, przed czym Pan Jezus ostrzegał, trochę było to, że kiedy mamy dużo, to nie nadużywajmy, nie próbujmy tego nadużyć. Nie próbujmy tego nadużyć. Jeżeli nie próbujmy nadużyć tego, co robi Bóg, po to, żeby osiągnąć jakieś swoje, nasze cele, a nie Jego cele. Tak? Nie próbujmy użyć Boga do tego, do czego nie wolno Go użyć. I to jest znowu, wracając do tego, że to nie Bóg jest... Wielu ludzi twierdziło, że Bóg jest z nimi w tym, albo Bóg jest z nimi w tamtym, tak? I w imię Boże różne rzeczy robiono i najczęściej to nie były dobre rzeczy, ale pytanie zawsze jest, czy my jesteśmy z Bogiem, a nie to, czy Bóg jest z nami. Tak? Bo Bóg nie jest z nami, ani nie jest z nimi. To my jesteśmy z Bogiem, albo oni są z Bogiem, albo i my i oni jesteśmy z Bogiem, tylko może nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, albo nie chcemy sobie z tego zdawać sprawy. Ale właśnie ważne jest, gdzie jest Bóg, a nie gdzie są nasze przekonania, pragnienia czy plany. Nawet jeżeli są uświęcone, tak jak myślę, że ci faryzeusze, oni mieli mnóstwo biblijnych podstaw, żeby twierdzić, że to postrzeganie rzeczywistości, które oni posiadają, jest jak najbardziej biblijne, jest jak najbardziej oparte na tą Biblię, którą wtedy posiadali, czyli Stary Testament. A Pan Jezus próbował wywrócić to ich zrozumienie zupełnie do góry nogami. Także niech te lekcje dzisiaj przemawiają do nas.